Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym czwartkowym spotkaniu. Przed mikrofonem Ewa Szyndler i zapowiadany, proszę Państwa, przez nas dziś temat. Opolska Fundacja LARSZ, zresztą jak się za moment okaże, nie tylko Opolska, czyli o rodzinnych relacjach, inspiracjach we wspólnocie, której celem jest towarzyszenie dorosłym osobom z niepełnosprawnością intelektualną i tworzenie domu LARSZ w Opolu. Czym jest dom LARSZ? Czym się będzie charakteryzował? Jak takie domy funkcjonują w innych miastach w naszym kraju? O tym dzisiaj porozmawiamy. W studiu Radia Doksa, tutaj w Opolu, są z nami Justyna Nagel. Witam cię serdecznie.
Witam serdecznie.
Wyrosła ze wspólnoty Wiara i Światło, ale to może przy okazji później powiemy. Fundacja LARSZ Opole, jest z nami także Bernard Mróz. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, cześć.
I są z nami reprezentantki LARSZ Wrocławskiej. Dobry wieczór. Joanna Stasieńko, witam cię serdecznie.
Witam również.
Słyszymy się, bardzo się cieszę. I jest z nami Bernadeta Mróz. Dobry wieczór, Bernadeta.
Dobry wieczór.
Córka Bernarda. To są te rodzinne inspiracje i rodzinne relacje, przynajmniej ich część tutaj w naszej dzisiejszej rozmowie. Ja może tylko szybciutko, proszę Państwa, przypomnę. Opolska Wspólnota LARSZ jest jedną z najmłodszych wspólnot w Polsce. Trwają intensywne starania zmierzające do powstania w Opolu domu LARSZ, w którym mogłyby zamieszkać dorosłe osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Takie domy funkcjonują 40 lat, ponad 40 już na całym świecie, w Polsce, w Warszawie, w Gdyni, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Śledziejowicach. I właśnie nasi goście telefoniczni, czyli Asia i Bernadeta. Bernadeta jest asystentką w takim domu, natomiast Joanna, może zaczęłabym od ciebie, bo jak to się stało, że w ogóle zainteresowałaś się wspólnotą LARSZ i tutaj też nie bez znaczenia były twoje takie doświadczenia jako mamy?
Tak, rzeczywiście. Jestem rodzicem osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W tej chwili mój syn ma 16 lat. I no, jak każdy rodzic, myślałam nad przyszłością mojego syna, nad zabezpieczeniem tej przyszłości. On nie będzie w stanie funkcjonować samodzielnie. I szukałam takiego miejsca, w którym mój syn mógłby zamieszkać, no, w tym momencie, kiedy już nie damy rady się nim zająć. Usłyszałam o LARSZ 2 lata temu, kiedy bezpośrednio usłyszałam od byłych asystentów Fundacji Wrocławskiej Wspólnoty LARSZ i taka zaciekawiona przyszłam. Wcześniej, szczerze mówiąc, rozglądałam się już we Wrocławiu nad podobnymi miejscami. Nie znalazłam, szczerze mówiąc, miejsca takiego całodobowego, gdzie w ogóle mogłam sobie wyobrazić życie mojego syna. Natomiast poznałam takie placówki dziennej opieki i też pracowałam w jednej z nich. I właśnie w tej jednej z tych placówek bezpośrednio usłyszałam od byłych asystentów LARSZ w takich luźnych rozmowach, takich wspomnieniach, jak właśnie wspominali sobie o życiu we wspólnocie i też o relacjach z domownikami. Przyszłam jako wolontariuszka, tak po prostu
przyciągnięta tymi, się.
Tak, przyciągnięta tymi historiami. Bardzo szybko oceniłam, tak jak Ewo powiedziałaś, LARSZ istnieje już bardzo długo na świecie, w Polsce ponad 40 lat na świecie, od 1964 roku. I szczerze powiem, że to widać, że jest to wspólnota, która od początku była dobrze zaplanowana. Przez to, że istnieje tak długo, jest oparta na takich bardzo solidnych strukturach. Nie ma, jest to naprawdę taki zamysł i też jakby to, co od razu zauważyłam w LARSZ i co cenię do dzisiaj i co się chyba nie zmieni, to taki szacunek na każdym polu, bo to jest i szacunek w każdą stronę, tak? I asystentów do domowników, i dyrekcji do asystentów. Jest taka naprawdę duża gotowość do wysłuchania się, do zrozumienia. To jest to, czego właściwie nie widziałam w innych miejscach, a co jest takie bardzo ważne, więc zdecydowałam się w pewnym momencie, że chciałabym wejść do zarządu fundacji. Może też powiem, że mimo, że...
Czy to jest tak, przepraszam, że postanowiłaś tak wziąć sprawy w swoje ręce?
Znaczy w sprawy
troszeczkę
swoje ręce, postanowiłam wziąć już kilka lat wcześniej, kiedy zrezygnowałam z pracy zawodowej. Jestem z wykształcenia hiszpanistką i pracowałam w zawodzie bardzo długo. Natomiast w pewnym momencie oceniłam, że jako rodzic, jeśli nie połączę drogi mojej życiowej z drogą mojego syna, to właściwie będę cały czas się martwić jego przyszłość. I tak naprawdę ja przestałam się martwić jego przyszłość, kiedy przyszłam do LARSZ. Ponieważ jak działałam wcześniej w innych organizacjach, byłam wolontariuszką też w innej organizacji, później pracowałam w innej organizacji, ja już dalej miałam ten niepokój i tak naprawdę dopiero przyjście do LARSZ, przeżycie tego, zobaczenie, jak to wygląda, to dopiero mi dało taki spokój i myślę, że chciałabym też z tego miejsca może tak zachęcić innych rodziców, którzy czasami no, nie chcą myśleć o przyszłości swoich dzieci, albo odwlekają, albo myślą, że właściwie to może oni się najlepiej zajmą do śmierci, prawda, swoim dzieckiem, że nie warto czekać, bo w tym momencie, bo ja wiem, jak kiedyś przeżywałam to właśnie, przyszłość mojego syna jako wielką niewiadomą, a w tym momencie jestem w stanie sobie wyobrazić przyszłość mojego syna i myślę, że po tym, jak odejdę, będzie miał dobre życie w LARSZ, bo ja wiem, że to jest dobre życie.
Bernadeta, ciebie bym chciała zapytać, dlaczego LARSZ? Dlaczego akurat ten dom?
Ciekawe. U mnie to chyba się zaczęło od takiego pragnienia bycia z osobami z niepełnosprawnością tak po prostu. Dlatego, że od czasu, kiedy dorastałam, byłam związana z różnymi miejscami, ze wspólnotą jedną konkretną, która właśnie organizowała jakieś różne wyjazdy, różne akcje dla osób z niepełnosprawnością. I to było dla mnie okej, fajne i bardzo się w tym odnajdywałam, cieszyłam się tym. Ale właśnie zawsze mi brakowało czegoś takiego, co jest zwykłe i za to najbardziej też tęskniłam, te momenty najbardziej lubiłam. Nie jestem w stanie do końca teraz powiedzieć czemu. Chyba też trochę nie wiedziałam, co robić po maturze i właśnie stwierdziłam, że okej, to jest ten moment i lepszego momentu nie będzie, żeby właśnie spróbować takiego zwykłego życia z osobami z niepełnosprawnością. A o LARSZ właśnie wiedziałam od znajomych, którzy też byli związani z tą wspólnotą, w sumie podobną wspólnotą do Wiary i Światła, tylko tutaj we Wrocławiu. No i tak tutaj trafiłam.
Mówimy cały czas o domach LARSZ, tutaj troszkę traktujemy jako oczywistość tą rodzinność domu i te warunki, o których mówicie. W jaki sposób taki dom funkcjonuje? Co to znaczy dom LARSZ?
To, co właśnie Asia mówiła, że jesteśmy bardzo przemyślanym miejscem i od początku zaplanowanym, to nie wiem, czy tak jest, ale na pewno jest tak, że nad wieloma rzeczami razem się zastanawiamy i razem siebie pytamy, w jaki sposób chcemy to zrobić. I chyba dlatego to jest tak ustrukturyzowane, bo cały czas szukamy tych struktur. I to się dzieje właśnie u nas w domu, czyli w takiej najmniejszej jednostce, ale też właśnie w naszej wielkiej wspólnocie we Wrocławiu i też we wielkiej wspólnocie na świecie, że właśnie szukamy jakichś sposobów, jakichś wartości, które są dla nas wspólne i wtedy działamy. I właśnie tak działamy, czyli żyjemy sobie normalnie, jak rodzina, dosyć duża, bo mimo, że to nie jest wielki DPS, na 100 osób, to nadal...
Ile osób jest, Bernadeta, we Wrocławiu? W tym domu, w którym ty jesteś?
W tym domu, w którym ja mieszkam, mieszka 6 osób z niepełnosprawnością intelektualną i do tego 4 asystentów. Można tak powiedzieć, to trochę skomplikowane, ale tak powiedzmy, że 4 asystentów i 2 asystentów takich dochodzących, którzy nie mieszkają z nami, ale też tworzą razem z nami dom.
Na czym polega bycie asystentem?
Dobrze. Więc bycie asystentem polega na właśnie tworzeniu wspólnie z domownikami naszymi, czyli osobami z niepełnosprawnością, zwykłego domu. Czyli polega na tym, że śpimy w pokojach obok siebie, że korzystamy z tej samej lodówki, że razem planujemy zakupy, razem ustalamy, co będziemy jeść, bo też różne rzeczy lubimy, razem planujemy nasze wakacje i tak naprawdę dzień za dniem. Ja jako asystentka, dlatego że jestem sprawna intelektualnie i też fizycznie, jestem w stanie pomóc komuś, kto nie jest sprawny, na przykład w toalecie, więc to robię. Czy w innych czynnościach, ale staramy się nie wchodzić sobie za bardzo w drogę, to znaczy, że dbamy o jakieś swoje przestrzenie, czyli tak samo ja mam swoich znajomych, tak moi domownicy też mają swoich własnych znajomych, twoje własne zainteresowania, w które ja się za bardzo nie wtrącam, chyba że chcą, żebym się wtrącała. Więc tak sobie żyjemy, jak znajomi. Albo później bliżej jak przyjaciele i trochę też mogę powiedzieć, że mam podobne uczucia jak do mojego rodzeństwa, czyli podobnie kocham, jak nienawidzę.
Tak, o tych relacjach rodzinnych myślę, bo to tak się ładnie mówi, relacje rodzinne, prawda? Ale one też bywają różne. Ale ja tutaj widzę, słuchajcie, dziewczyny z Wrocławia, kiedy wy opowiadacie, to Justyna z Bernardem, tylko taki zabieg dokonują, że Larsz Wrocław, podstawiają sobie pod to Larsz Opole i już jakby są bliżej spełnionego marzenia. W Opolu takiego domu jeszcze nie ma. Jak już wspomniałam, trwają intensywne starania. Jaki etap?
No rzeczywiście... Tak chyba w przeciągu ostatniego roku to te nasze działania tak bardzo przyspieszyły i widzimy, że zupełnie inny klimat tutaj w Opolu się wokół tej naszej idei, marzenia stworzył. Naprawdę już duża grupa osób regularnie, bo nasze spotkania odbywają się co tydzień. Pochylamy się nad tym naszym marzeniem, które już powoli przestaje być marzeniem, bo naprawdę nabiera realnych kształtów. Od takich kampanii świadomościowych, po pierwsze no od tego, żeby jakby stać się też głosem osób z niepełnosprawnością intelektualną tutaj w Opolu, że takie miejsce jest potrzebne, że ta przestrzeń takiego dorosłego bycia, korzystania z tego, czego się nauczyło, bo nasi przyjaciele z niepełnosprawnością no szereg lat pracowali, nauczyciele w szkole, rodzice, terapeuci pracowali nad tym, aby stawali się coraz bardziej samodzielni, aby byli w stanie podejmować decyzje związane ze swoim życiem. No to chcemy, żeby też społeczność tutaj opolska jakby była tego świadoma.
Ja się zastanawiam, ponieważ no 20 lat skoryguj mnie, jeśli mówię wspólnoty Wiara Światło, więc jakby wyrosłaś w tej relacji z osobami niepełnosprawnymi, kiedy i tak się zastanawiam, czy dla ciebie pewne sprawy są oczywiste i czy ze zdziwieniem obserwujesz, że jednak ta pozycja osób z niepełnosprawnością intelektualną w społeczeństwie nie jest taka jak w waszym gronie, jakbyś to mogło wydawać z tej perspektywy.
Nie wiem, czy ze zdziwieniem, bo rzeczywiście no, wiele rzeczy wynika jakby z braku świadomości.
Informacji.
Nie? Tak, jeśli no, czegoś nie znamy, no to z takiej obawy, z lęku wolimy gdzieś tam krok wcześniej się zatrzymać. No rzeczywiście, żyjąc od lat w takim bliskim kontakcie z osobami z niepełnosprawnością, no poznajemy ich wielką wartość. I tak oni zmieniają nasze życie, jak wiele są w stanie społeczności zaoferować, nie? Tylko musimy jakby dostrzec te przestrzenie, no tak jak Benia mówiła, że są miejsca, gdzie no wymagają naszej pomocy i to w ogóle no nie podlega dyskusji, ale jest wiele przestrzeni, gdzie to my wymagamy ich pomocy. No i z tego może Opole skorzystać.
Bernard, mamy córkę twoją, która jest asystentką Larsz we Wrocławiu. Tak sobie myślałam, zazwyczaj to rodzice pokazują dzieciom jakąś drogę, czegoś ich uczą. Natomiast tu mam taką ciekawą sytuację, w jaki sposób córka ciebie zainspirowała do tego, żeby się zaangażować. Co cię przekonało? Czy co cię skłoniło?
No, ja już jestem starszy człowiek, to mnie tak łatwo nie jest.
Nie jest przekonać, czy...
Nie jest łatwo przekonać, dlatego musiała się trochę postarać, ale myślę, że cała ta historia jej i to, jak tam żyje i jak funkcjonuje. W pewnym momencie, kiedy nastąpiło pytanie, czy byłaby taka przestrzeń w naszym życiu, żebym się zaangażował w grupę, która jest świetna.
Mówisz o polskiej grupie, której zupełnie nie znałem,
ale uwierzyłem, że pewnie jest świetna, jak tak moja córka twierdzi.
No to się nazywa zaufanie, Bernadeta, wiesz? Tak tylko przerzucę do Wrocławia.
Nie, to tak nie jest do końca, że to było tylko zaufanie, bo była okazja, żeby to sprawdzić.
A czy jakaś ciekawość tobą też kierowała?
Tak, na pewno. Na pewno też ciekawość, ale też taka właśnie bardziej myślę, że zaimponowało mi to, jak jest Larsz zorganizowane, jak to funkcjonuje i że chciałbym też być kawałkiem tego, tej może nie organizacji, ale tej wspólnoty w sumie. bo to rzeczywiście... To jest rzeczywiście coś takiego, że to jest dobrze poukładane, że różnie mówią niektórzy, a to tam jest, wiele jest improwizacji w działaniach tej organizacji.
Improwizacja to jest, też jest częścią jakiegoś przemyślanego planu, tak?
Tak, ale...
Przynajmniej bywa.
Tak, ale to o czym tu już była mowa, o tym takim, o tej rodzinności, to w pierwszym kontakcie to niekoniecznie takie jest. I może opowiem tą historię taką, jak to się w ogóle wszystko zaczęło, czyli gdzieś tam po maturze córka przyszła i powiedziała, że chciałaby, jak zda maturę, to chciałaby przed studiami sprawdzić się, czy praca z osobami z niepełnosprawnością intelektualną to jest coś dla niej. I w związku z tym ma taką prośbę, żeby mogła na rok być wolontariuszem we wspólnocie w Arce we Wrocławiu. Sprzedała nam to w ten sposób, że to tam się opiekują franciszkanie, których tam znaliśmy w sumie, no i że wszystko jest bezpiecznie i że będzie okej. Ja się w sumie ucieszyłem, bo jej starsi bracia to po maturze każdy gdzieś tam wędrował po świecie, zanim tam się zdecydowali na jakąś drogę życiową. A tutaj Wrocław tylko Wrocław blisko, to nie? W zasadzie blisko.
Wrocław to nie świat.
I już, no i tak jakby nie do końca tak drążyłem bardzo głęboko. To rzeczywiście było sporo zaufania. Porozmawialiśmy z Urszulą, no i stwierdziliśmy, że okej.
Zgodnie stwierdziliście, czy było trochę takiej rozbieżności między tym, co serce mamy, a co serce taty?
Ja myślę, że to się potem dopiero pojawiło. Jak już jakiś czas była, tam chyba z miesiąc, byliśmy na zakupach we Wrocławiu, ja tak jakiś niepokój miałem w sercu i stwierdziłem, że jedziemy tam. Czyli te zakupy ogarnęliśmy wcześniej, troszeczkę niż tam było planowane. Mówię, wiesz co, zadzwonimy tam i pojedziemy na chwilę. No i jak pojechaliśmy, to zastaliśmy ich tam takim w wieczornych obrządkach, czyli sprzątanie po kolacji, mycie już ekipy i tak dalej. Dzisiaj to już wiemy, że to tak wygląda, wtedy nie wiedziałem. Ja sobie wyobrażałem, że to jest jakiś DPS, którym ona tam pracuje, czasem tam idzie, coś tam robi i tyle. Jak ich tam zobaczyliśmy, wszystkie się tam z nami przywitali, wszyscy każdy na swój sposób. Byliśmy tam kilkanaście minut może i wracając do domu z powrotem półtorej godziny samochodem, nie odezwaliśmy się do siebie ani jednym słowem. Bo z jednej strony człowiek chciałby śpiewać Tedeum, że ma wspaniałe dziecko, a z drugiej strony się zastanawia, kurczę, jak to będzie teraz dalej? To przecież nie jest takie proste. Tym bardziej, że my nie mieliśmy żadnej relacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To był nasz pierwszy raz. Szok totalny. No ale następnego dnia Urszula powiedziała, musimy w to wejść głębiej. Bernadeta ma urodziny gdzieś na początku grudnia. To pojedziemy na te urodziny. Na piekę nagotuję i dla nas nie wygonią po prostu. Jak będą mieli niedzielne jedzenie zrobione, to na pewno nas nie wygonią. Pojechaliśmy już tak rano, żeby tam już być z nimi też na mszy, w kościele, potem na obiedzie i tak zobaczyliśmy, jak żyją, jak to wszystko funkcjonuje, że to jest takie wszystko normalne, że jest razem obiad, że później piją kawę, że siedzą, opowiadają tam różne rzeczy, wygłupiają się tak normalnie po prostu. No to po tym wyjeździe mieliśmy już zupełnie inny obraz. Dzisiaj jesteśmy już po kilku latach tej relacji, wielokrotnych wizytach u nas w domu, też różnej ekipy i ze spaniem, i bez spania, no na różne sposoby. Jesteśmy tam też rozpoznawalni przez domowników i przez asystentów. No i w tej chwili wiemy, jak to działa. Możemy powiedzieć rzeczywiście, że mamy jakieś tam pojęcie i dlatego w momencie, kiedy Bernadeta powiedziała, że jest taka potrzeba i czy znaleźlibyśmy przestrzeń, żeby się po prostu zaangażować, wiadomo, że to rzutuje na całe, na nasze małżeństwo, no bo wiadomo, że to będzie ileś godzin spędzonych poza domem. No tak by nie było wątpliwości, że jest taka, że wiemy dlaczego, na tą przestrzeń trzeba jeszcze też znaleźć, także to jest, jesteśmy w trakcie też szukania tej przestrzeni, no ale myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Tak jak Justyna powiedziała, cała ta grupa Tu Opolska bardzo mocno przyspieszyła w ostatnim czasie i to przyspiesza ciągle, widzimy takie, że to przyspieszanie następuje. Także pojawiają się następne projekty, które zamierzamy realizować. Jest to wszystko coraz bardziej ustrukturyzowane. To rzeczywiście takie moje doświadczenie też w pracy w innych organizacjach pokazuje, że to jest ta właściwa droga i że ten dom przyjdzie po prostu. Na pewno trzeba jeszcze zaangażować ileś osób, sponsorów, dobrych ludzi, którzy będą chcieli wesprzeć to dzieło, ale tak jak to jest w tej chwili organizowane, to jest najlepsza ścieżka, myślę, do tego, żeby cała ta wspólnota osiągnęła ten cel.
Zastanawiam się, Bernadeta, bardzo żałuję, że nie widzę ciebie, kiedy tato tak wspominał twój te początki, jak to ładnie Bernard określił, pomiędzy Tedeum a niepokojem. To tak się zastanawiam, czy trochę jakieś wzruszenie, jakiś uśmiech, jak ty to wspominasz ten czas?
A to często
bo sama wybrałaś osoby niepełnosprawne. Tutaj mamy też Asię i Asia w zasadzie życie ją postawiło trochę w takiej sytuacji, prawda? Natomiast ciebie ciągnęło. Skąd się taka wzięłaś?
Śmieszne. Trochę mnie zawsze bawi ta historia, bo właśnie tato ją często opowiada jako ten początek. A dla mnie ona była taka trochę nieistotna, w sensie, no przyjechali w najgorszym momencie, posiedzieli, wypili wodę, nawet nie, i pojechali i coś o tym myśleli, nie wiadomo.
Każdy został z ciężkim sercem, tak? Nie wiadomo było, co myśleć.
No, ale myślę, że to tak jest, jeżeli ktoś właśnie nie miał wcześniej kontaktu, to jest słabe, bo jako osoby w społeczeństwie powinniśmy mieć kontakt z różnymi osobami w społeczeństwie. To ma jakieś trudność i fajnie jest dawać tym ludziom właśnie taką przestrzeń, żeby mogli poznać osoby z niepełnosprawnością, żeby mogli się nie bać wydaje mi się, że każdy wtedy też zyskuje jakąś taką wolność w sobie, że właśnie wszyscy jesteśmy tacy, jacyś, mamy jakieś potrzeby, coś się dzieje, coś nie umiemy, coś umiemy i możemy żyć razem, więc tak jak moim rodzicom lubię to też pokazywać innym ludziom. Ale skąd się to wzięło? To właśnie, ostatnio tak się na tym też zastanawiałam, przed tą audycją też chwilę nad tym myślałam, że chyba to jest dla mnie jakieś takie oczywiste, że tak jak ja mam życie, które jest pełne i które jest, ma bardzo dużo możliwości różnych, codziennie mogę wybierać tak naprawdę, co robię, gdzie pójdę, gdzie mnie życie poprowadzi. Do tego samego ma prawo każdy z nas. Jeżeli ja swoim życiem jestem w stanie umożliwić komuś to pełniejsze życie, to nie ma powodu, dlaczego bym tego nie miała robić. Nie znajduję tego powodu. Czasem wiadomo, jestem zmęczona i myślę, że to wszystko nie ma sensu, ale tak na ogół takie towarzyszy mi myślenie. I wydaje mi się, że to jest też jakiś taka oczywistość, którą wyniosłam z domu. Tak jak właśnie sobie patrzę na moje życie, to chyba tak jest. Że nie wszystko to, co moi rodzice robili w życiu, było dla mnie oczywiste i trochę tego nie rozumiałam. Trochę byli trochę inni rodzice niż moi wujkowie, niż nie wiem, rodzice z klasy. Moi rodzice zawsze byli zaangażowani w różne rzeczy, też działali w Oazie Rodzin, więc tam zajmowali się innymi ludźmi.
Czyli też Bernadette jakieś Tadeu możesz odśpiewać?
Tak. I co? I później też mieli też różne relacje u nas gdzieś tam w miejscowości, gdzie przychodził czasami pan Żul po coś poprosić i rodzice nigdy go nie odprawili z kwitkiem, tylko traktowali go poważnie i zastanawiali się, w jaki sposób mądrze mogą mu pomagać. Czy były to jakieś różne osoby starsze, którym mama towarzyszyła właśnie gdzieś tam wieczorami, czasami rankiem. Mamy też taką relację w rodzinie z takim starszym panem, który już nie żyje, Ale myślę, że to była bardzo piękna relacja, w której też dorastałam. Właśnie moja mama towarzyszyła mu w życiu. Na początku to było raz na tydzień, czasami też tam usprzątała, ogarniała jakieś sprawy. A później to było właśnie już codzienne i na końcu w ostatnich miesiącach swojego życia on się wprowadził do nas do domu. I to też dla nas wszystkich, dla całego mojego rodzeństwa, dla moich rodziców to było jakieś takie naturalne, że przecież jest nam bliską osobą, co z tego, że nie jest z nami spokrewniony, ale potrzebuje jakoś naszej pomocy, potrzebuje, żebyśmy towarzyszyli mu w życiu, dlaczego mamy tego nie zrobić, zróbmy to. I wydaje mi się, że taka postawa jest po prostu dla mnie jakaś oczywista.
Dziś w audycji z Rodziną do twarzy rozmawiamy o takich rodzinnych relacjach we wspólnocie LARSZ. Krótka przerwa, proszę Państwa, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.